Czasomierzy naręcznych nie wymyślono w Szwajcarii. Pierwszy stworzył zegarek Robert Dudley w XVI wieku w Anglii. Obdarowaną była królowa Elżbieta I. Czyli nieprawda, że Patek Filip odkrył zegarek w 1868, choć niektórzy by się kłócili, bo zegarki są z nami od 1510 roku, bo wtedy Peter Hanlein wyprodukował pierwszy zegarek kieszonkowy, które zyskało miano jajka norymberskiego. Inni z kolei będą się kłócili, że tak naprawdę pierwszy zegarek powstał w 1880 na potrzeby wojska. Niemieccy żołnierze, kiedy strzelali do wroga, to musieli koniecznie wiedzieć, o której godzinie to się odbywało. Co ciekawe, to ten model zegarka na rękę pokryty był warstwą w postaci kratki, żeby szkiełko było bardziej wytrzymałe i chroniło kopertę przed rozbiciem. Happy time to sposób ustawienia zegarka, kiedy jeszcze jest na sprzedaż, a happy time to 10:10 lub, jak kto woli, 13:50. Wytłumaczeń jest kilka. Podobno ukazuje to zegarek, jakby się uśmiechał, co ma podświadomy wpływ na odbiór zegarka przez potencjalnego kupca. To szkoda, że wszystkie zegarki tak się ustawia, czyli wszystkie zegarki jednakowo się uśmiechają do nas. W każdym razie inaczej tłumaczy się ustawienie wskazówek, żeby ukazać, że ramiona zegarka się nieźle trzymają, albo żeby pokazać symetrię, a przecież nasze mózgi uwielbiają symetrię. Natomiast wydaje się, że najtrafniejszym wytłumaczeniem jest to, że zwyczajnie twórcy zegarków życzą sobie, by ich logo było wyraźnie widoczne, a przeważnie jest tak umiejscowione, że ustawienie wskazówek na 10:10 najlepiej je prezentuje. No, chyba że wygranasz zegarek z kamienia. Taki Rock Watch pojawił się w 1985 roku w Szwajcarii, firmy Tissot. Granit alpejski połączono ze skórzanym paskiem za pomocą stalowego dekla o nietypowym kształcie. Czego to ludzie nie wymyślą, bo wymyślono już najcieńszy zegarek świata, Piaget Altiplano 900P. Grubość jego koperty wynosi 3,65 mm. To dość mało, uwzględniając, że same mechanizmy innych modeli są o wiele grubsze. Może poza Citizen Eco Drive One, który jest najcieńszym zegarem zasilanym energią słoneczną. Mechanizm kaliber 8826 ma grubość milimetra, a koperta liczy sobie 2,98 mm. Uznaje się, że to już maksymalnie zmniejszona grubość mechanizmu, a fenomenalne jest to, że naładowana w pełni bateria umożliwia pracę przez nawet 10 miesięcy. Przez to, że aktor amerykański Paul Newman miał na ręku zegarek Rolex Daytona z wygrawerowanym tekstem Drive Carefully, na aukcji zegarek osiągnął kwotę 13,5 miliona funtów. Kto nie wie, już tłumaczę. G-Shock oznacza, że zegarek jest odporny na wstrząsy, a pierwszy test na takim zegarku producent dokonał zwyczajnie, wyrzucając zegarek z okna na pierwszym piętrze. Szwajcarski producent Swatch pojawił się na świecie dzięki Japończykom, ponieważ Azjaci na tyle zagrozili Szwajcarom na polu zegarkowym, że Swatch wyprodukował po raz pierwszy w historii niskobudżetowy zegarek szwajcarski. A iście kosmicznym zegarkiem jest Omega, a to z tej prostej przyczyny, że najczęściej tej firmy zegarki noszą astronauci NASA. A szokować może, że szwajcarski Rolex nie jest taki szwajcarski, jakby się wydawało. Przynajmniej nie do końca, bo marka powstała w 1905 roku w Wielkiej Brytanii, w Londynie, a przyniosła się do Szwajcarii jakieś 10 lat później. A skoro o tak odległej historii mowa, to warto przytoczyć, jak bywało z dokładnością pierwszych zegarków, a te właśnie pokazywały czas, myląc się o jakieś 15 minut. Dopiero zegar wahadłowy Christiana Huygensa spowodował, że mylono się już tylko 15 sekund. Mylny również bywał Karol Linneusz, odpowiedzialny m.in. za klasyfikację gatunków. Ten odkrył, że płatki poszczególnych gatunków kwiatów otwierają się i zamykają o różnych porach dnia. Właściwie komponując rabatkę, stworzył zegar kwiatowy, określający w miarę aktualną godzinę. A skoro o godzinach mowa, to warto przytoczyć oryginalnych Francuzów, którzy iście w rewolucyjnym stylu chcieli wprowadzić dzień trwający zaledwie 10 godzin. No cóż, nie pierwszy dziwny pomysł Francuzów, choć stan Teksas w USA mógłby rywalizować z Francuzami, tym z kolei udało się gigantycznych rozmiarów zegar, który ma działać aż 10 tysięcy lat, stworzyć. Jedna wskazówka poruszy się raz na rok, a druga raz na 100 lat. Ale dla niektórych zegarek to za mało. Niektórzy niektórzy uważali, że trzeba coś do niego dodać. I tak oto firma Pulsar w latach 70. XX wieku dodała miniaturowy kalkulator, obsługiwany drobnym rysikiem. Warto dodać, że był to istny wampir energetyczny, bo pobierało sporo prądu, wyświetlacz pracował na LED-owych diodach. Pierwszy budzik też był dość zabawny. W 1787 roku udało się go skonstruować Amerykaninowi Levi Hutchinsowi. Tylko problem polegał na tym, że budzik go budził codziennie o czwartej i tylko o czwartej, bo inaczej się już go ustawić nie dało. Dopiero 60 lat później budzik potrafił budzić o dowolnej porze dzięki Francuzom. A ci, którzy uważają, że w zegarkach jedynie można znaleźć mechanizm, to się grubo mylą. Przed laty wyprodukowano zegarek kieszonkowy kryjący w swoim wnętrzu pistolet kalibru 3 mm. Ciężko taki dzisiaj spotkać na swojej drodze, w każdym razie nie tak łatwo jak niezastąpione chińskie podróbki. Choć jest jeden producent, Vacheron Constantin, który uważa, że jego zegarek Quedele jest nie do podrobienia. A uważa tak, bo jest niewidzialne oznakowanie UV, laserowa perforacja, technologie takie jak występują przy zabezpieczaniu paszportów czy walut, a niektóre teksty tak nadrukowano na tarczy zegara, że jedynie szkło powiększające może posłużyć przy odczytaniu. Zapewne Chińczycy właśnie wszystko wynotowali, śmieją się do rozpuku, oni nie podrobią, a przy okazji przerabiania tematyki zegarkowej natknąłem się na informacje odnośnie stref czasowych. Jak się okazuje, to powstawały one w USA w 1883 roku na potrzeby kolei. Każde miasto miało swój własny czas, jaki ustanawiano na podstawie wschodów i zachodów słońca. Stąd była potrzeba ujednolicenia czasu. Ale wracając do zegarów, te marki Recwatch są produkowane z karoserii Forda Mustanga, a na tarczy każdego egzemplarza wygrawerowano rocznik, model i numer pojazdu. A niezły numer był przy okazji wspinaczki na Mount Everest. Sir Edmunda Hillary'ego przedstawiać nie trzeba, poprowadził wyprawę na Mount Everest w 1953, a tak się składa, że miał na sobie zegarek firmy Rolex. Tak się składa, że podczas wyprawy badano, jak znosi zegarek różne warunki pogodowe. Producent nie miał do końca wiedzy, jak jego zegarki znoszą skoki temperatur, ciśnienia, ekstremalny mróz, generalnie dość nieludzkie warunki. Ludzie bywają nieludzcy, zatem zastanawia, czy zegarki potrafią być niezegarkowe. Otóż w pewnym sensie tak. To, co widzimy, to może i nie do końca zegarek, ale przypomina zegarek. To dzieło narodziło się w 1920 roku. Mapa wkładana do środka dała się przewijać, żeby tylko dotrzeć na miejsce. Zaniechano produkcji dość szybko, bo następowało zbyt dużo wypadków związanych z koniecznością aktualizacji mapy. Bywają zegarki, które służą również jako kompas. Niemieccy piloci takich używali, natomiast ciekawe